Tutmozis wrócił do siebie oszołomiony. Już nie tylko nie pojmował, co robić w tym niesłychanym położeniu, ale nawet co o nim myśleć. O ile bowiem w rozmowie z królową Nikotris był pewny, że w ogrodach ukazywał się Likon wysłany przez arcykapłanów, o tyle dziś jego wątpliwości rosły. A jeżeli tak było z Tutmozisem, ulubieńcem, który ciągle widywał Ramzesa, cóż musiało dziać się w sercach ludzi obcych? Najgorliwsi stronnicy faraona i jego zamiarów mogli zachwiać się, słysząc ze wszystkich stron, że władca jest obłąkanym. Był to pierwszy cios zadany Ramzesowi XIII przez kapłanów. Drobny sam w sobie, pociągał nieobrachowane skutki. Tutmozis nie tylko wahał się, ale i cierpiał. Pod lekkomyślnymi pozorami miał on charakter szlachetny i energiczny. Więc dziś, kiedy godzono na cześć i władzę jego pana, Tutmozisa gryzła bezczynność. Zdawało mu się, że jest komendantem twierdzy, którą podkopuje nieprzyjaciel, a on patrzy na to bezczynny. Myśl ta tak dręczyła Tutmozisa, że pod wpływem jej wpadł na śmiały pomysł. Mianowicie, spotkawszy raz arcykapłana Sema, rzekł mu: Wasza dostojność, słyszałeś pogłoski, jakie krążą o naszym panu? Faraon jest młody, więc mogą o nim krążyć bardzo rozmaite plotki, odparł Sem, dziwnie patrząc na Tutmozisa. Ale sprawy takie nie do mnie należą. Zastępuję jego świątobliwość w służbie bogów. Spełniam to, jak umiem najlepiej. O resztę nie dbam. Wiem, że wasza dostojność jesteś wiernym sługą faraona, mówił Tutmozis. I nie mam zamiaru mieszać się do kapłańskich tajemnic. Muszę jednak zwrócić waszą uwagę na jeden drobiazg. Oto dowiedziałem się z pewnością, że święty Mefres przechowuje niejakiego Likona, Greka, na którym ciążą dwa występki. Jest on mordercą faraonowego syna i jest zanadto podobny do jego świątobliwości. Niech więc dostojny Mefres nie ściąga hańby na czcigodny stan kapłański i czym prędzej wyda mordercę sądom. Jeżeli bowiem my znajdziemy Likona, przysięgam, że Mefres utraci nie tylko swój urząd, ale i głowę. W naszym państwie nie można bezkarnie opiekować się zbójami i ukrywać ludzi podobnych do najwyższego władcy. Sem, w którego obecności Mefres odebrał policji Likona, zmieszał się, może z obawy, aby go nie posądzono o wspólnictwo. Niemniej jednak odparł: postaram się ostrzec świętego Mefresa o tych uwłaczających mu podejrzeniach. Czy jednak wasza dostojność wie, jak odpowiadają ludzie oskarżający kogoś o zbrodnię? Wiem i przyjmuję odpowiedzialność. Tak przecie jestem pewny swego, że o następstwa moich podejrzeń wcale się nie troszczę. Niepokój zostawiam czcigodnemu Mefresowi i życzę mu, abym nie potrzebował od przestróg przejść do czynów. Rozmowa wywołała skutek. Od tej pory ani razu nikt nie widział faraonowego sobowtóra. Ale pogłoski nie ucichły, a Ramzes XIII nie wiedział o nich. Nawet bowiem Tutmozis, lękając się ze strony pana gwałtownych wystąpień przeciw kapłanom, nie zawiadomił go o niczym. Rozdział 13. W początkach miesiąca Paofi, lipiec-sierpień, jego świątobliwość, królowa Nikotris i dwór powrócili z Tebów do pałacu pod Memfisem. Przy końcu podróży, która i tym razem odbywała się Nilem, Ramzes XIII często wpadał w zamyślenie, a raz rzekł do Tutmozisa: spostrzegam dziwny objaw. Lud gromadzi się na obu brzegach tak gęsto, a może nawet gęściej niż wówczas, gdyśmy płynęli w tamtą stronę. Ale okrzyki są znacznie słabsze. Czulen jedzie za nami mniej i kwiatów rzucają skąpo. Boska prawda płynie z ust twoich, panie, odparł Tutmozis. Istotnie lud wygląda, jakby był zmęczony, co jednak pochodzi ze strasznych upałów. Mądrze powiedziałeś, pochwalił go faraon i rozjaśnił oblicze. Ale Tutmozis nie wierzył własnym słowom. On czuł, a co gorsze czuł cały orszak królewski, że masy ludu nieco ochłodły w miłości swej do pana. Czy był to skutek wieści o nieszczęsnej chorobie Ramzesa, czy jakich innych praktyk, Tutmozis nie wiedział. Był jednak pewny, że na to ochłodnięcie wpłynęli kapłani. Oto głupi motloch, myślał, nie hamując w swym sercu pogardy. Niedawno tonęli, byle tylko ujrzeć oblicze jego świątobliwości, a dziś żalują krzyku. Czyżby już zapomnieli i o siódmym dniu odpoczynku, i o ziemi na własność? Natychmiast po przyjeździe do pałacu faraon wydał rozkaz zgromadzenia delegatów, którzy mieli postanowić o naruszeniu skarbów labiryntu. Jednocześnie polecił oddanym sobie urzędnikom i policji, aby rozpoczęto agitację przeciw kapłanom i za siódmym dniem odpoczynku. Niebawem znowu zaczęło w Dolnym Egipcie wrzeć jak w ulu. Chłopi upominali się nie tylko o święta, ale i o płacenie im gotówką za roboty publiczne.